Naszym gościem jest Maciej Samsonowicz, doradca ministra obrony narodowej, polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Panie Macieju, proszę powiedzieć, co to za informacje się ukazują w mediach, że Via Pomerania niepewna, że inwestycje niezapisane w planach Ministerstwa Infrastruktury. Mówię o inwestycjach, które między innymi pan ogłaszał w Ustce w ramach Paktu dla Bezpieczeństwa Pomorze Środkowe. Co z tego jest prawdą, co jest dezinformacją, co jest fake newsem i jaki jest dalszy los tych inwestycji, o których rozmawiamy od około roku mniej więcej?
No, myślę, że o tych inwestycjach to się mówi dużo dłużej niż tylko od roku. Szczególnie jeśli chodzi o Drogę Czerwoną, czy też modernizację Estakady Kwiatkowskiego, gdzie to już od 30 lat ten temat jest, a od ostatnich 10 to wszyscy już mówili, że to zaraz będzie. Nam udało się to podczas 10 miesięcy ciężkiej, wytężonej pracy w Ministerstwie Obrony Narodowej nad wspomnianym przez pana raportem w ramach Paktu dla Bezpieczeństwa Polski Pomorze Środkowe. Mówiąc kolokwialnie, ogarnąć i zabezpieczyć te środki. Przypominam, 5,1 miliarda. Natomiast odnosząc się do tematu Via Pomerani i tego, czy to jest dezinformacja, czy być może niedoinformowanie, to pozwolę sobie na taki komentarz, ponieważ ja sporą część swojego zawodowego życia spędziłem w mediach. Byłem dziennikarzem, między innymi dziennikarzem biznesowym i zalecałbym kolegom, którzy tak piszą, jednak odzywać się do źródeł i zadawać pytania. Być może wtedy nie będzie trzeba odkręcać później pewnych rzeczy.
No to korzystając, panie Macieju, z pana dobrej rady, właśnie to robimy, to jak to jest, że w tych dokumentach wspomnianych przeze mnie, to zostawmy te komplementy, bardzo miłe, ale przejdźmy do meritum. To kiedy te zapisy znajdą się w odpowiednich dokumentach, tak żeby nikt nie miał wątpliwości, że te inwestycje, które wspólnie wypracowaliście z samorządowcami, ze specjalistami z MON-u, ze specjalistami z Ministerstwa Infrastruktury, będą miały twarde zapisy w odpowiednich dokumentach i co ważniejszego, będą miały finansowanie?
No dobrze, to jednak przejdźmy przez pewien proces. Przygotowanie raportu 10 miesięcy. Raport jest dokumentem wojskowym, bo potwierdzonym przez sztab generalny. To nie jest dokument polityczny, to nie jest dokument prywatny, to nie jest moja prywatna zabawa, to jest dokument wojskowy. O mocy decyzji. Skoro te inwestycje zostały tam wybrane, przypominam, w 100% przez wojskowych, po to, żeby można było zapewnić mobilność wojsk własnych i sojuszniczych, to jest pierwszy powód. Natomiast drugi powód jest taki, że robimy to po to, żeby wojny nie było, więc te inwestycje zostaną. To te wpisy w tych dokumentach są już obowiązujące. Teraz pójdźmy z tym dalej, ponieważ to jest cały proces. Nie dalej jak wczoraj minister Cezary Tomczyk w odpowiedzi na pismo z 15 września 2025, czyli dokładnie dotyczące uzgodnień projektu ustawy o usprawnieniu procesu inwestycyjnego w zakresie kluczowych inwestycji infrastrukturalnych, czyli wspomnianej w niektórych bardzo nieścisłych i niedokładnych publikacjach medialnych ustawy o strategicznych inwestycjach przygotowywanej przez Ministerstwo Infrastruktury, odpisał z prośbą o wpisanie wszystkich inwestycji, które mieliśmy scharakteryzowane w ramach raportu, w ramach Paktu dla Bezpieczeństwa Polski Pomorze Środkowe.
Panie Macieju, to powtórzmy raz jeszcze. Do czego to będzie wpisane, żebyśmy wiedzieli, gdzie tego szukać, żeby nie było żadnych wątpliwości, gdzie zainteresowani te informacje znajdą?
Ustawa o usprawnieniu procesu inwestycyjnego w zakresie kluczowych inwestycji infrastrukturalnych jest w procesie uzgodnień. I robienie larum z tego, że w pierwszej wersji, którą przecież Ministerstwo Infrastruktury rozsyła po wszystkich, między innymi do Ministerstwa Obrony Narodowej, że to jest już skończony projekt, znaczy, że ktoś nie rozumie i nie zna procesu. I dlatego zachęcam do dopytywania się u źródeł. I jeśli my odpisujemy jako Ministerstwo Obrony Narodowej, że niezbędnymi, strategicznymi dla obronności inwestycjami są te, które wskazaliśmy w raporcie, między innymi Via Pomerania, to jest to właściwy proces. Rzeczy nie dzieją się w państwie punktowo. To jest proces i to trzeba zrozumieć. W związku z powyższym w tejże ustawie mają być ujęte wszystkie te inwestycje, a także Via Pomerania. Dodam, że przecież my już od jakiegoś czasu mamy pewne rzeczy uzgodnione z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Na takim etapie rozpoznania, ale jednak przez nich zostały zrobione założenia, że pierwszy etap między Ustką a Bydgoszczą, przypomnę, przez Bytów i przez Chojnice, ma mieć około 210 km, ma być drogą główną, przyspieszoną, po dwa pasy w każdą stronę. Kwota oszacowana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad to jest 12,65 miliarda złotych, wartość inwestycji. W wariancie standardowym realizacja tej inwestycji zajęłaby 116 miesięcy, więc około 9,5 roku, a w wariancie przyspieszonym, czyli tym, który będzie możliwy w związku z tą ustawą, która, przypominam, cały czas jest jeszcze w uzgodnieniach, chociaż od 15 grudnia, więc to dosyć szybko pracujemy, to jest 7,5 roku, czyli skrócone o ponad 2 lata w związku z tym, że będzie można wyłączyć ze wszystkich środowiskowych i tak dalej. I dlatego to są te rzeczy, na które my jakby kładziemy nacisk. Proszę też zwrócić uwagę, że już 24 lutego tego roku, czyli 2025, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz napisał do ministra finansów prośbę o pilne zabezpieczenie środków finansowych na te inwestycje, zaznaczając, że szacunkowy koszt opracowania studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego, czyli STEŚ, połączony z wykonaniem elementów koncepcji programowej, czyli STEŚ-R, czyli 5 wariantów przebiegu, został wyceniany na około 100 milionów i te 100 milionów myślę, że wkrótce będziemy mogli ogłosić, że są i że rozpoczyna się proces, bo najpierw trzeba zrobić tych kilka, czyli 5 wariantów przebiegu. To zajmie, no tego się nie przyspieszy, od 1,5 do 2 lat i wtedy będą kolejne środki alokowane na tą inwestycję, nad czym my już teraz pracujemy, bo przecież za 2 lata nie będziemy nikogo zaskakiwali, mówiąc prosimy teraz o 12 miliardów. Z Drogą Czerwoną jest taka Dom Kwiatkowskiego też od ponad roku, a tak naprawdę od 10 miesięcy, kiedy ruszył nas zespół opracowujący raport w ramach Paktu dla Bezpieczeństwa Polski Pomorze Środkowe. Już wtedy spotykaliśmy się, od lutego rozmawialiśmy z Ministerstwem Finansów na temat konieczności zabezpieczenia tych środków, z Ministerstwem Infrastruktury, które nas bardzo wsparło. Minister Dariusz Klimczak jest człowiekiem sprawczym i doprowadził do tego, że te środki się znalazły. Oczywiście w porozumieniu z Ministerstwem Funduszy i tak naprawdę na najwyższym możliwym szczeblu było to też ustalane, bo też między premierami. Więc my pracujemy w pewnym systemie i cały ten system pracuje na to, żeby te inwestycje mogły być zorganizowane.
No i właśnie dlatego do pana się zwróciłem, żeby te sprawy rozebrać na czynniki pierwsze i wyjaśnić step by step. Ja wiem, tylko rozumiem, jeżeli dobrze rozumiem, proszę mnie sprostować, jeżeli się pomylę, że kluczowa dla realizacji, dla w ogóle wdrożenia tego programu paktu i inwestycji w nim zapisanych jest ta tak zwana turboustawa inwestycyjna. To ja ją tak nazywam, takie sformułowanie.
Zupełnie szczerze, ona nie jest kluczowa, dlatego że już w raporcie w ramach Paktu dla Bezpieczeństwa Polski Pomorze Środkowe zawarliśmy wskazania, wnioski, rekomendacje, ale też wskazania, które muszą być zrobione i między innymi znajduje się tam przegląd planów budowy dróg krajowych i autostrad do 2030 z dłuższą perspektywą, żeby spriorytetyzować te inwestycje, które my wskazaliśmy, ponieważ czasy niestety na świecie są jakie są i te inwestycje nasze muszą być realizowane przed innymi, które jeszcze nie zostały rozpoczęte i nie są realizowane, a środki mają i musimy po prostu je przesuwać, bo plany, które były tworzone w tejże perspektywie, powstawały na bazie dokumentów z 2019 roku, czyli przed wybuchu pełnoskalowej wojny na Ukrainie.
No, rozumiemy, że ta sytuacja się diametralnie zmieniła, ale bardzo, bo w 3 minutki temu mówił pan, że te uzgodnienia, jeżeli chodzi o tą turbo ustawę, są jednak kluczowe, bo one ułatwiają proces inwestycyjny. Sam pan mówił o Via Pomerani, 9,5 roku do 7,5.
Tak, oczywiście. Natomiast my również w raporcie zawarliśmy rekomendacje i pełne zwolnienie w części jawnej, ale szczególnie w części niejawnej jest uzasadnienie do pełnego zwolnienia z wszystkich możliwych trybów, łącznie z trybem ustawy o zamówieniach publicznych, ale też uzgodnieniach środowiskowych, dlatego że te inwestycje muszą być natychmiast realizowane i dlatego raport to jest jeden dokument, na bazie którego już można pracować i samorządy już się zwracają, już piszą w kontekście zabezpieczania środków i też już pracuje narządzie z tym, a drugim dokumentem, który ma już kompletnie potwierdzić, ale też dać pewną alternatywę, gdyby jacyś urzędnicy w Unii Europejskiej próbowali nam to jednak blokować i tak dalej, co się akurat ostatnio już coraz rzadziej zdarza, bo wszyscy rozumieją, że rosyjska agresja dotyczy wszystkich krajów unijnych i my jako Polska, jako jedna z najsilniejszych gospodarek w Unii Europejskiej i jesteśmy też przedmurzem i granicą państw NATO, państw Unii Europejskiej. I w związku z powyższym coraz lepiej rozmawia się z Unią Europejską. Nie mówię, że idealnie, nie mówię, że łatwo, ale coraz większe zrozumienie jest. Natomiast na wszelki wypadek mamy dwa narzędzia, które pozwalają realizować to. I mamy dokument wojskowy i będziemy za chwilę mieli dokument cywilny, infrastrukturalny, które jednakowoż nawzajem się wspierają na sobie i dzięki temu będzie możliwa realizacja na pewno tych wszystkich inwestycji, które są założone w raporcie.
To ja teraz muszę dopytać, panie Macieju, to kiedy będzie taka już zatwierdzona, wiem, że ta lista jest gotowa, bo zrobiliście tą listę z paktu, ale teraz to, co będzie zapisane, żeby już nikt nie miał wątpliwości, że to są inwestycje, które, mówiąc wprost, idą do realizacji już fizycznej, to kiedy taki dokument
ale
poznamy?
Ale nikt nie ma wątpliwości, że one muszą być zrobione, bo to jest...
Ja mówię o osobach, które jest, czasami ja wątpią, bo czegoś nie znalazły w dokumencie, który był aktualizowany. Proszę bardzo.
Prawie ja pomerani, Amerykanie też do nas napisali pismo wskazujące, że ta inwestycja musi być zrealizowana, podobnie jak rozbudowa portu w Ustce. Tu nie ma dyskusji, to musi być robione. Natomiast my zabezpieczamy się na wszelki możliwy sposób i dlatego też wczoraj poszły, dokładnie wczoraj, przez ministra Cezarego Tomczyka podpisane dokumenty do Ministerstwa Infrastruktury, bo ustawa jest w trakcie konsultacji, więc no nie wiem, czy da się pracować szybciej niż wczoraj, niż w ciągu tygodnia, niż od 15. Przypomnę, że mamy pierwszy. Jesteśmy 15 dni po tym, jak dostaliśmy to. Więc no tu wszystkie ręce są na pokład i my bardzo mocno pracujemy. I też proszę zwrócić uwagę, że ludzi interesuje tak naprawdę tylko i wyłącznie sprawczość. Nie to, że ktoś na kogoś coś powiedział w warstwie politycznej. Ludzi interesuje bezpieczeństwo i my to bezpieczeństwo zapewniamy, właśnie tak szybko pracując. My wyciągamy natychmiast wnioski i natychmiast reagujemy. I dlatego dla kogoś, kto nie pracował poza administracją, myślę, że też tempo 10 miesięcy przygotowania tak skomplikowanego dokumentu obejmującego 4 województwa, ponad 1000 przejrzanych odcinków drogowych, ponad kilkadziesiąt przejrzanych odcinków kolejowych, porty morskie, porty lotnicze, całość infrastruktury zabezpieczenia i wybranie z tego po kilkanaście inwestycji na każdy z województw, to jest gigantyczna praca. Ale moją rolą jako przewodniczącego zespołu było przede wszystkim zapewnienie wojskowym tego, że nikt politycznie nie będzie się do tego wtrącał, tylko że to będzie dokument wojskowy, że to wojskowi podejmą decyzję na temat inwestycji, co nie było przez lata standardem, bo jeden z pułkowników, a tak naprawdę nie jeden, zwrócił mi uwagę, że przez ostatnie lata było tak, że oni dostawali tylko wykaz inwestycji, które miałyby być realizowane z prośbą o uzasadnienie wojskowe, no bo ktoś tam chce jakąś inwestycję, jakiś poseł czy jakiś inny polityk. Myśmy odwrócili tą logikę i ten dokument przygotowali wojskowi. I dlatego ten dokument teraz jest podstawą do tej ustawy, która jest przygotowywana przez Ministerstwo Infrastruktury. To jest system naczyń połączonych. Państwo nie działa jak osobne planety w osobnych ministerstwach, tylko jak jeden organizm, jak jedna pięść. I to buduje potencjał obronny tego kraju.
Panie Macieju, ale to może dobrze, że rozbudziliście takie nadzieje, bo teraz wymagania też wzrosły. Ludzie po prostu zobaczyli, że zapowiedzieliście jakiś pakiet inwestycji, że on patrząc na to z boku ma jakiś sens, jest jakiś systemem i w związku z tym teraz wymagają od was jeszcze większego tempa. No to może się tylko cieszyć.
Przepraszam bardzo, to myśmy prosili wszystkie samorządy o to, żeby nas mobilizowały, żeby...
A to jest akurat, muszę przyznać, że cenne, bo rzadko się zdarza, żeby rząd coś konsultował z samorządami.
W samorządach w ramach konsultacji, to, że było 20 spotkań w 10 miesięcy w ministerstwie, więc to szybko policzyć można co 2 tygodnie, nie zmienia faktu, że oprócz tego było kilkadziesiąt konsultacji we wszystkich województwach dotyczących tychże inwestycji, bo my głos samorządowców tam, gdzie mogliśmy uwzględnić, to uwzględniliśmy, mimo tego, że to są inwestycje ze względu na obronność. I my sami prosiliśmy o to, żeby ludzie mówili, wskazywali, co gdzie jest, bo niestety te plany, które zastaliśmy w Ministerstwie Obrony Narodowej, pozostawione przez naszych poprzedników, pozostawały wiele do życzenia, dlatego że w 2022 powstał zespół bardzo podobny do tego, który miał przejrzeć zresztą bardzo sensownie całą infrastrukturę ze względu na wybuch pełnoskalowej wojny na Ukrainie. I to się okazało, zespół w ciągu 2 lat spotkał się trzykrotnie się spotkał. Żadnego raportu nie zostawił, żadnych rekomendacji nie zostawił. Tematami były jakieś kamerki na autostradach. To jest jakaś tragedia. No myśmy trafili do tego ministerstwa, ministerstwa i tak naprawdę dopiero teraz kończymy proces odkręcania tego nieróbstwa i tego wszystkiego, co zastaliśmy, bo to jest bezpieczeństwo nie polityczne, tylko to jest bezpieczeństwo naszych dzieci, naszych rodzin, naszego kraju.
Tu nie ma wątpliwości w tej sprawie, że to jest bardzo ważna rzecz. Natomiast ja mam jeszcze dwa pytania na koniec. Proszę powiedzieć, w pana opinii, która z tych inwestycji ma szansę wystartować pierwsza fizycznie? Także wbijamy łopatę.
Myślę, że zupełnie fizycznie to Droga Czerwona i modernizacja Estakady Kwiatkowskiego. Ja też zwrócę uwagę, że ponieważ przystąpiły do nas dwie osoby, które są też radnymi w Gdyni, to natychmiast wystosowały na ostatniej Radzie Miasta interpelację w sprawie tego, jak miasto się przygotowuje do tego, bo my nie współrządzimy w Gdyni, natomiast koalicja, która tam rządzi, musi natychmiast zacząć pracować przy tym, a
bo
nie
to jest inna organizacja ruchu, biorąc pod uwagę to, że Estakada będzie niedostępna.
Nie ma to znaczenia. Miasto ma obowiązek natychmiast dobijać się, pytać co, gdzie, kiedy i jak, dlatego, że to jest system i samorządy też są w tym systemie i muszą po prostu działać. Więc ja chcę tylko zwrócić uwagę, że to, że my jesteśmy sprawczy, to, że udało się załatwić rzeczy, których nikomu innemu się nie udało załatwić, powoduje też ogromny magnes. Ja już teraz przechodząc na warstwę polityczną, do nas jako do Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jeśli do mnie przepisują się dwie bardzo, z bardzo dobrym wynikiem osoby, które są też radnymi, to znaczy, że naprawdę jesteśmy magnesem, a dodam, że mam kolejkę chętnych, którzy chcą przystąpić do nas jako do PSL-u. Przyjęliśmy też radnego dzielnicowego, mamy następnych w kolejce. Dlaczego? Bo ludzi interesuje tylko jedna rzecz. Czy będą rzeczy dowiezione? I my je dowozimy. Mimo tego, że się ktoś śmieje, że ktoś mówi, że to się nie da, no to jak się nie da, to niech się tym nie zajmuje. My robimy.
Dobrze, proszę powiedzieć, a jaka będzie funkcja, jaka będzie rola tych pełnomocników lokalnych, regionalnych, z którymi pan się ostatnio spotkał? Co właściwie będzie w ich kompetencjach? Co oni mają robić?
Z decyzją ministra obrony narodowej wskazaliśmy osoby, które z nami współpracują na poziomie samorządowym, tym najniższym, ponieważ już w decyzji mamy wpisane urzędy wojewódzkie, urzędy marszałkowskie. Natomiast podobnie jak w ramach prac przy raporcie w ramach Paktu dla Bezpieczeństwa Polski Pomorza Środkowej, już tam mieliśmy pełnomocników i to się bardzo sprawdziło. Dlatego, że oni jeździli, spotykali się, przedstawiali stanowiska samorządów na spotkaniach w ministerstwie, stanowiska ministerstwa na spotkaniach z samorządami. Chodzili po mediach, odpowiadali na te pytania. Od państwa jest bardzo sprawny i bardzo skuteczny starosta Paweł Lisowski ze Słupska. I muszę jasno powiedzieć, że pan Lisowski jest jednym z najaktywniejszych pełnomocników i spodziewam się, że również przy Zielonym Okręgu Przemysłowym tak będzie, dlatego że my mamy trudną sytuację, ale jak mówił Churchill, nie można zmarnować tak dobrego kryzysu. My musimy to też umieć wykorzystać do tego, żeby ściągnąć tu na Pomorze najwięcej inwestycji i żeby one budowały odporność strategiczną państwa. I za chwilę będą uruchomione środki w ramach przyznanego już limitu funduszy SAFE. Przypominam, że to jest 180 miliardów, które będą przede wszystkim na rozbudowę potencjału obronnego i polskiego przemysłu obronnego. Będą nowe linie, nowe fabryki. Do nas się pozgłaszały firmy z zagranicy.
Dobrze, że pan o tym wspomina. Jeżeli mogę przerwać, bo za chwilę mi to ucieknie. Czy z tego programu SAFE Polska też będzie mogła realizować te inwestycje z Paktu dla Bezpieczeństwa? Czy nie?
To jest skomplikowane. Raczej z Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności jakaś część pójdzie na te inwestycje, bo tak też zostało to wymyślone. Ja jestem w komitecie sterującym tego funduszu, przypomnę, społecznie, bo ja generalnie polityką zajmuję się i idzie swoją działalnością społecznie. Natomiast jeśli chodzi o fundusze SAFE, jest tam coś takiego jak Military Mobility, co pozwala, żeby wybudować jakieś odcinki infrastruktury, na przykład do jakiejś fabryki albo z jakiegoś portu i tak dalej, i tak dalej. To jest cały czas jeszcze w obróbce, dlatego że my toczymy rozmowy, też jestem w tym zespole dotyczącym funduszy SAFE. No tak wyszło, że z tymi finansami jest mi jakoś po drodze. My rozmawiamy z Komisją Europejską, dlatego że to prawie codziennie jest negocjowane, w jakiej formule i tak dalej. My do 30 listopada musimy złożyć konkretne już fiszki w ramach tego przyznanego limitu i bardzo mocno nad tym pracujemy, plus kwestie tego, w jaki sposób i jakie odcinki ewentualnie drogowe, to jest cały czas przedmiotem rozmów. My mamy kilka razy w tygodniu te zespoły i codziennie jest to popychane do przodu.
Czyli rozumiem, że to może być miks różnych...
To są trudne...
To może być miks różnych funduszy, tak? Jeżeli dobrze zrozumiałem. Funduszu Obronności i SAFE. Tak,
bo nie... Bezpieczeństwa i Obronności to jest przeniesione blisko 20 miliardów z zielonej transformacji miast. Miało być 25 z haczykiem, natomiast dokładnie 5,1 zostało w inny sposób przekazane do realizacji na fundusze odpowiednie po to, żeby można było jak najszybciej uruchomić inwestycje pod tytułem Droga Czerwona jest taka jak Kwiatkowskiego. Wynikało to z tego, że zawsze trzeba jakieś warunki spełnić, a Gdynia akurat ma bardzo trudną sytuację finansową, zostawioną przez poprzedników i cały czas ona jest trudna i mogłoby było zagrożenie,
że... Panie Macieju, ja nie znam samorządu, który ma bardzo dobrą sytuację finansową. Zawsze jest tam jakiś problem. Ale proszę jeszcze na koniec, bo ja wiem, bo musimy, bo nam się czas kończyć. Pan ma bardzo dużo cennych informacji, ale chciałem zapytać, jest pan przekonany, że na te wszystkie inwestycje, które pan zapisał w pakcie, pan i pana współpracownicy, po tych konsultacjach wystarczy pieniędzy?
Znaczy momencik, no zależy o jakiej perspektywie mówimy. Bo
no mówimy o tym, co wpisaliście do paktu.
Bądźmy
realistami. No w najbliższych kilku latach, no 7-8.
Przejdźmy przez Via Pomeranie. Załóżmy, że będzie wariant szybszy 7,5 roku. Pierwsze 2 lata to jest koszt rzędu około 100 milionów, które muszą być zabezpieczone na przygotowanie planów, dokładnie tych 5 wariantów przebiegu z TSR. To jest pierwsze 2 lata. Później w kolejnych latach muszą być uruchamiane kolejne transze związane z realizacją zapewne etapową inwestycji, czy też kilka przetargów równoległych, albo będzie to w ogóle wyłączone. Natomiast to nie jest tak, że jednego roku te wszystkie pieniądze są potrzebne, tylko my ich potrzebujemy w przeciągu 7 lat, przy czym przez najbliższe 2 lata mówimy tylko o 100 milionach. To jest tylko jasz oczywiście, natomiast...
I mówimy tylko o Via Pomerani, bo tych inwestycji jest więcej tak, w pakcie.
Ale mamy dokładnie ten sam
mechanizm.
Ten sam harmonogram. Jeśli chodzi o Drogę Czerwoną, to plany już są zrobione. Teraz w przyszłym roku inwestycja musi ruszyć. I te pieniądze są już zabezpieczone. Natomiast nie są one zabezpieczone od 5 lat, czy od 2, czy od 3, tylko są zabezpieczone teraz. Było zagrożenie, że one się nie znajdą. Wszyscy nam to wytykali, szczególnie nasza opozycja. Natomiast my po prostu je znaleźliśmy i to dowieźliśmy. I to dzisiaj bardzo mocno też pracuje. No, więc tak, w tych perspektywach, które są wskazane dla realizacji tych inwestycji, te pieniądze się znajdą. Natomiast przypominam, to nie jest w ciągu miesiąca, się nie rusza. Najpierw muszą być zrobione plany, do tych planów muszą być rozpisane przetargi, do tych przetargów muszą być alokowane środki, które nie są też wydawane w ciągu jednego roku. W związku z powyższym, tak, państwo polskie jest w stanie zabezpieczyć środki na realizację przez wiele lat inwestycji kluczowych ze względu na obronność.
Maciej Samsonowicz, doradca ministra obrony narodowej i Polskie Stronnictwo Ludowe, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za poświęcony czas.
Ja bardzo dziękuję, kłaniam się i jeszcze raz dziękuję za to, że mogłem spokojnie wytłumaczyć po kolei cały proces.
No po to jesteśmy, żeby właśnie pewne sprawy rozbierać na czynniki pierwsze, a czasu mamy dużo, ale nie tak dużo, jakbyśmy chcieli. Dziękuję bardzo.
Dokładnie tak. Kłaniam się, dziękuję.